Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku, a naszym gościem jest dzisiaj posłanka Lewicy Katarzyna Uberhan. Dzień dobry, witam serdecznie Pani Poseł.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
O, za Panią słyszę jakieś sygnały karetek, ale to chyba jeszcze nie jest protest, jak rozumiem, strajku kobiet.
Ja to chyba u Pana za oknem. U mnie jest spokojnie, tak. To jeszcze za wcześnie na...
Tak czy owak, protesty trwają już, jeżeli dobrze liczę, 8 dni. No i mam pytanie takie, czy Wy jeszcze nad tym panujecie? Dlatego, że chodzi mi o te przypadki na przykład ujawniania adresów, mieszkań, telefonów, Kai Godek, posła Bartłomieja Wróblewskiego, rzucanie kamieniami w wiernych, tak jak miało to miejsce pod kościołem Świętego Krzyża w Szamotułach, stacia pod kościołami, no czy leci z nami pilot, bo to się może skończyć jakąś tragedią, protesty protestami, no ale życie ludzkie jest przecież najcenniejsze.
Problem i cała historia z tymi protestami polega na tym, że one są spontaniczne i że zbierają bardzo ogromne rzesze ludzi, bardzo różnych osób.
I, ale to was zwalnia z odpowiedzialności?
To jest po prostu zły tłum. Są ludzie w emocjach, którzy wyszli na ulicę. Jeżeli ktokolwiek za te protesty jest odpowiedzialny, to jest niestety prezes Kaczyński. To jest,
no nie, ale prezes Kaczyński nie krzyczy, to jest wojna. To wy krzyczycie, to jest wojna.
To proszę odsłuchać wystąpienie prezesa, wicepremiera Kaczyńskiego raz jeszcze i zapewniam, że tam jest właśnie zawezwanie do przemocy.
Pani poseł, tylko że chronologia jest taka, że najpierw zaczęło się od ataków na kościoły. Ja nie chcę wchodzić w drugą stronę w tym momencie, bo oni mogą się osobno tłumaczyć, osobno będę ich o to pytał. Pytam was, bo to wykrzyczycie, to jest wojna i jakby z tej strony protestującej to naruszenie miru miało miejsce po raz pierwszy. Pytam po prostu o źródło. Czy ta forma pani odpowiada w ogóle?
Źródło jest w decyzjach politycznych. Źródło jest w próbie, czy w zaostrzeniu.
Ale decyzje polityczne to nie jest przemoc fizyczna. Halo, pani poseł?
Jestem. Żeby faktycznie do tej chronologii. Trybunał Konstytucyjny 8 dni temu, właśnie Trybunał Niekonstytucyjny wydał oświadczenie, opinię pani magister Przyłębskiej i kolegów polityków dublerów, którzy postanowili zabrać kobietom prawa. To są przepisy, które mają doprowadzić do całkowitego zakazu aborcji.
No nie całkowitego, bo tam te dwa przypadki pozostały, przypominam o tym.
Generalnie 80 czy 90% obecnie legalnych przeprowadzanych aborcji w tym kraju właśnie są z tej jednej trzeciej przesłanki.
No z tego, co się orientuję, tak, ma pani rację. To zaraz jeszcze wrócimy do tej statystyki.
To powoduje de facto całkowity zakaz aborcji.
Nie całkowity, zostają te dwie przesłanki.
No dobrze, będzie upierał, ale proszę zobaczyć, co się zadziało na ulicach. I też wszystkie badania pokazują, że w naszym kraju nie ma poparcia dla całkowitego zakazu aborcji.
Zgadza się, ale 70% chce też utrzymania kompromisu aborcyjnego, a wy z kolei mówicie o całkowitej liberalizacji prawa aborcyjnego.
No oczywiście, że będziemy mówić o całkowitej liberalizacji prawa.
Ale to wbrew woli społecznej, bo 70% trzyma się tych założeń, które no...
Szczerze, to trzeba by było zrobić po tych protestach nowe badania, bo ja widzę różnicę.
Tylko wie pani, ulica to nie jest kryterium, tylko urna wyborcza.
To właśnie, to zróbmy badania i sprawdźmy, ale też badania dałyby nam odpowiedź. Myślę, że zmiany społeczne zachodzą i zmiany też w podejściu, w poglądach też zachodzą. I
jak zawsze, jak zawsze.
Dokładnie, i wsparcie, czy tak poparcie dla liberalizacji aborcji też jest większe, to jest większe.
Pani poseł, ale jeszcze wrócę
ta decyzja,
ale podoba się pani
niekonstytucyjnego właśnie temu będzie sprzyjać.
Dobrze, pani poseł, ale to jest decyzja podjęta, jakby nie patrzeć, mimo wszystko w formie obowiązującego obecnie prawa. Zaraz jeszcze do tego wrócę, ale chciałbym o czymś innym powiedzieć. Czy podoba się pani forma tych najbardziej radykalnych protestujących? Albo inaczej, jeżeli cała masa skanduje, jeżeli to są, widzę, takie młode nastolatki, które to jest forma, która, do czego tak naprawdę to prowadzi? Tak to powinno wyglądać pani zdaniem w demokracji?
Powiem tak.
Podoba się pani taka forma?
Są różne formy protestu i faktycznie tym razem, ja też tego na tą skalę protestów ja w swoim życiu nie widziałam. Mhm. W swoim dorosłym życiu na pewno. I są to protesty tak dużej rzeszy młodych osób na ulicach.
A pani popiera te wulgaryzmy?
Ja rozumiem tą złość.
Rozumiem, ale czy popiera pani?
Ja rozumiem tą złość i też...
Czy tak się powinno uprawiać politykę?
Każdemu osoby, powiem też tak, protesty wpływają na polityków i politykę, chociaż gdybym zapytał pan tych protestujących osób, to one powiedział, że większość z nich mówi, ja się z polityką nie interesuję. No
tak, ale ja pytam panią, czy pani uważa, że tak się powinno bronić idei, osiągać jakikolwiek cel w polityce demokracji? Bo ja mam poważne wątpliwości co do tej formy.
Tak, czarne protesty też były masowe i też były mocne, bo nie były aż tak może faktycznie. Mhm. Wydawało mi się, że wtedy już było, że akcenty były silne i ten język był mocny, ale okazuje się, że te czarne protesty to nie wystarczyło, to było za mało i ludzie też to widzą i myślę, że stąd ta eskalacja.
Ale to do czego to prowadzi? Ja pani zacytuję Jacka Nizienkiewicza, publicystę Rzeczpospolitej, raczej znanego z dużej krytyki rządów obecnych, który mówi tak. Strajk kobiet wzmacnia PiS. Ataki na kościoły, wandalizm i wulgarność. Karygodna forma protestów zaciera ich treść. Protestujący marnują potencjał współczucia i empatii, jakie mieli po decyzji Trybunału Konstytucyjnego przez chamstwo, którego większość nie zaakceptuje.
Więc
pytam, do czego to prowadzi?
Nie zgodziłabym się z tą opinią. Zresztą nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, ale jednak przestrzeń protestująca, strajkowa przeniosła się jednak spod kościołów, ponieważ...
Zobaczymy, co będzie w niedzielę. Oby tak było, jak pani mówi.
Jeżeli ktoś podchodzi... Ja osobiście byłam pod kościołem z transparentem. Podejść z transparentem, zapalić znicz...
Ale nie weszła pani do środka w czasie nabożeństwa?
No nie zakłóciłam nabożeństwa, bo to też była mniejsza miejscowość.
A uważa pani, że powinno się to robić? Tak jak zrobiła na przykład pani koleżanka partyjna Joanna Scheuring-Wielgus.
Ale czym jest zakłócanie nabożeństwa? Ona weszła z transparentem. Każdy może wejść do kościoła.
Ja mogę wejść na koncert, Hanny Banaszak i też stanąć z transparentem. To nie będzie zakłócenie jej koncertu?
Gdyby przeszkodziła de facto wprowadzaniu tego na
przeszkodziła, no bo prawo do publicznego wyznawania religii jest również prawem. Jeżeli mówimy o rządach prawa, wy też się powołujecie na prawo, to warto byłoby to respektować.
Moim zdaniem ona po prostu weszła do kościoła tak, jak może wejść każdy.
Na nabożeństwo albo pomodlić się.
To, że trzymała transparent, nie powiedziałam, że pan wchodzi. Jestem osobą niewierzącą, a też wchodzę czasami do kościoła. Czasami, bo to są piękne zabytki, bo lubię tą atmosferę.
No i kościoły są najczęściej otwarte i faktycznie atmosfera. No jest coś w tej atmosferze, więc prawda, po co ją zakłócać jakimiś politycznymi wystąpieniami? Pani poseł,
żeby też to wybrzmiało, to, że protestujący pojawiają się pod kościołem, czy pojawili się pod kościołem, czy w kościołach, to nie jest przypadek. To gdyby kościół nie wtrącał się do życia
kościół nie siedzi w Trybunale Konstytucyjnym.
Ale wtrąca się do życia prywatnego ludzi. Jeżeli chce mieć wpływ kościół na politykę, to ponosi też polityczne konsekwencje, niestety.
Tylko to jest mimo wszystko, jeżeli chodzi o formę, jakbyście tego nie nazywali, źle odbierane społeczeństwo.
Ja uważam, że transparent jest naprawdę jedną z łagodniejszych form protestu.
A jeżeli Marta Lempart, liderka strajku kobiet, mówi, samo obalenie konkordatu i odebranie praw kościołowi nie wystarczy. Zaraz potem należy zakazać sprawowania urzędów publicznych przez katoli. Popiera pani taki postulat? Napisała na Twitterze. To jest unijna, mam nawet screena zrobionego.
Tej wypowiedzi. Generalnie Marta Lempart słynie ze swoich radykalnych wypowiedzi. I jakby nie chciałabym być adwokatem Marty Lempart, ona sobie sama świetnie radzi.
To niech pani będzie adwokatem swoim. Czy pani by coś takiego poparła? Zakaz sprawowania urzędów publicznych przez katolików.
Uważam, że dostęp do urzędów, w ogóle do jakikolwiek dostęp do zawodów, do urzędów powinien być równy i nie powinien zależeć od czegokolwiek.
Dziękuję, to jest dla mnie dobra odpowiedź. Mam pytanie o samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że Pani i ja doskonale sobie zdajemy sprawę, że niezależnie jaki byłby skład tego Trybunału, zresztą częściowo są w nim także ludzie nie z nadania Prawa i Sprawiedliwości, tylko z poprzedniej rządów. I oni zagłosowali, z wyjątkiem jednego przypadku, za takim wyrokiem. Podobnie, tylko jeden z tych ludzi to był człowiek powołany przez Prawo i Sprawiedliwość, tak gwoli prawdy, Piotr Pszczółkowski. Natomiast każdy poprzedni Trybunał, pani sobie zdaje sprawę, w tym kształcie, w jakim jest obecnie Konstytucja, poparłby zakaz tej aborcji, bo wynika z konstytucji. Taką konstytucję Aleksander Kwaśniewski podpisał, ustanowił, można powiedzieć, i tak naprawdę do Aleksandra Kwaśniewskiego można było mieć o to pretensje.
Powiem szczerze, ja się z tą opinią Trybunału Politycznego nie zgadzam. Uważam, że to jest polityczna opinia i nie uważam, że ona...
Ale każdy poprzedni taką wykładnię by dał. Zresztą profesor Andrzej Zol też tak mówi.
Moment, Andrzej. To jest często wprowadzanie opinii publicznej w błąd, ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wykreślił już jedną z przesłanek zezwalających na legalne przerwanie ciąży, zapadł w 1996 roku, a na bazie tak zwanej małej konstytucji. A teraz obecnie Trybunał Konstytucyjny wydał opinię na podstawie...
Tak, tylko że profesor Andrzej Zoll powiedział kilka dni temu w TVN-ie, że ustawodawca traktuje w stanie prenatalnym istotę ludzką jako człowieka, jako dziecko. Nie można powiedzieć, że jest to ciało matki, to jest osoba. To jest opinia sprzed kilku dni profesora Zolla.
To... Powiem tak, opinia profesora Zolla, trzeba by zapytać go w stanie prenatalnym, to znaczy kiedy? W stanie prenatalnym, ponieważ... No
tak, ale wszystkie dotychczasowe, wie pani, wykładnie Trybunału tak właśnie wskazywały.
Bo my przecież nie mówimy o legalnym przerywaniu ciąży w każdym etapie tej ciąży. Mhm. My mówimy o legalnej aborcji do 12 tygodnia. Do 12 tygodnia ciąży. To nawet nie jest tożsame z 12-tygodniowym...
Ja to wszystko rozumiem, tylko że jeżeli chcecie to zrobić, musielibyście zmienić konstytucję. I tak mówi właściwie przytłaczająca większość konstytucjonalistów, jeśli nie wszyscy, biorąc obecne zapisy konstytucji. I może to jest element po prostu takiej waszej dalszej działalności. No powinniście zwyczajnie mieć większość w parlamencie konstytucyjną i wtedy dokonać zmiany konstytucji.
To znaczy powiem tak, jeżeli ten wyrok zostanie opublikowany i stanie się obowiązującym prawem, to faktycznie to jest jedyna legalistyczna droga, zmiana konstytucji.
Ale a nie ulica.
Nadal ja się będę też nadal upierać, że taki wyrok nie musiał zapaść w oparciu
To jest akurat taka pani interpretacja.
Tak, ponieważ ja w żadnym momencie w Konstytucji nie słyszę, nie ma tam mowy o poczętej godności człowieka, ale
dobrze,
o przyrodzonej, jest o ochronie życia od urodzenia. Tam nigdy nie ma o prenatalnym czy poczętym życiu słowa.
Jest, nie ma ochrony życia od urodzenia. Jest, państwo polskie zapewnia każdemu prawo do życia.
Ale mówię o przyrodzonej, niezbywalnej godności, czyli od urodzenia. I to jest artykuł 30 na początku.
Przyrodzona, czyli...
Przyrodzona,
no tylko, że konstytucjonaliści trochę inaczej. Pani poseł, pani wie, że 90% tych aborcji to są dzieci z zespołem Downa. I jeżeli czytam na przykład takie zdanie, dwie różne skarpetki, tak w geście solidarności z osobami z zespołem Downa, też załóżcie dwie skarpetki różne i pokażcie, że jesteście z nimi. Kto to słowa powiedział?
To nie ja.
Nie, Robert Biedroń. No to gdzie tu konsekwencja? Aborcja eugeniczna, ale... tak, a z drugiej strony wspieranie dzieci z zespołem Downa. To wspieramy czy abortujemy?
Przesłanka, o której mówimy, dotyczy wad embriopatologicznych i mówi o ciężkich i nieodwracalnych albo ciężkiej i nieodwracalnej chorobie płodu.
Czyli nie zespół Downa.
Czyli co do zasady nie zespół Downa. Mówimy o wadach współistniejących. Mm-hmm. I większość tych terminacji ciąży faktycznie dotyczyła przypadków, gdzie współwystępowała w trisomie, ale współwystępowała.
No z tego, co wiem, to w większości przypadków to jednak po prostu był zespół Downa.
No to z tego, co ja wiem ze statystyk, bo też się z nimi zapoznawałam, to około 20% z tych 90%, 80% to mogły być przypadki trisomii.
To ostatnie krótkie pytanie. Bardzo krótkie pytanie. Może jakimś wyjściem sytuacji jest propozycja Jarosława Gowina tego, żeby wyłączyć spod działania aborcji tej eugenicznej, czy jak zwał, tak zwał, właśnie zespół Downa, a wprowadzić jakąś taką ustawę, która kodyfikuje te wady letalne i one ewentualnie mogłyby podlegać wtedy terminacji.
Czy... Powiem tak, no to jest zadanie teraz dla legislatorów, to jest zadanie, bo myślę, że tutaj...
Jest to jakieś wyjście?
Nie ma już innego wyjścia, tylko faktycznie musi to prawo, musi to te przepisy przemyśleć od nowa. Ja bym się z panem zgodziła, że w sytuacji, kiedy bo zapisać to nawet wyraźnie, że jeżeli, że samo istnie zastępowanie jest jakby wyklucza, ale jeżeli istnieją takie wady współistniejące, które faktycznie te nie... uniemożliwiają samodzielne przeżycie, no to zostawić jednak kobietom ten wybór, dlaczego skazywać je na
cierpienie
i te rodziny na cierpienie.
Stawiam kropkę, czas nasz dobiegł końca. Zobaczymy, co przyniesie przyszły tydzień. Dziękuję bardzo za rozmowę, posłanka Katarzyna Berhan, Lewica, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję również. Do widzenia.
Do widzenia. Kluczowy temat.